Intel w 5 smakach. 1 lipca 2008. Masz zamiar zbudować PC błyskawice, wykorzystując platformę Intela. Dzięki naszemu testowi 5 płyt głównych dla wymagających przekonasz się, który z dostępnych na tę platformę chipsetów sprawdza się najlepiej i który model oferuje to, co overclockerzy lubią najbardziej. Na rynku jest wiele niezwykle zaawansowanych konstrukcji, opracowanych z myślą o komputerowych maniakach i osobach, dla których liczy się każdy ułamek procenta wydajności. Dla nich powstają płyty o znakomitych parametrach, ogromnych możliwościach, doskonałym wykonaniu, a także, co wynika z konieczności utrzymania wcześniej wymienionych cech, stosunkowo wysokiej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie znaczenie dla całości systemu ma rodzaj zastosowanej płyty, szczególnie jej chipsetu i rodzaju pamięci. S152858 szczypta historii. Dwa lata temu Intel wprowadził na rynek rewelacyjne procesory z serii iCore 2 Duo, jednakże była to tylko połowa sukcesu. Drugą stanowił nowy chipset Intel P965. Ten duet sprawił, że dotychczasowy lider wydajności AMD spadł z piedestału. Co ciekawe, przewaga wydajności procesorów Intela wcale nie była duża, nawet mniejsza niż ta, którą wcześniej miały Athlone 64 nad Pentium 4. Sekretem powodzenia okazała się niesamowita wręcz podatność procesorów Intela na podkręcanie. Ta cecha, bezużyteczna dla przeciętnego użytkownika, sprawiła, że entuzjaści okrzykami zachwytu całkowicie zagłuszyli mało skuteczny marketing AMD. Chipset P965 pozwalał na pracę ze znacznie wyższą niż nominalna częstotliwością taktowania szyny systemowej, a co za tym idzie, procesora. Szybko wyszło na jaw, że dobre płyty z P965 bez problemu osiągają FSB 500 MHz. Standardowo procesory pracowały z FSB 266 MHz, a najlepsze nawet przekraczają ową magiczną wartość. Droga do raju overclockerów stanęła zatem otworem. Od tego czasu Intel raczy użytkowników kilkoma kolejnymi wersjami swojego chipsetu. Najpierw był P35, czyli P965 z dodaną oficjalną obsługą FSB 333 MHz, dodatkowymi dzielnikami pamięci i możliwością obsługi pamięci DDR3. Następnie X38. Płyty z tym chipsetem są zgodnie z PCIe 2.0, P965 i P35. Wersja 1.0, możliwością obsługi dwóch kart graficznych w trybie Crossfire. X16. Poprzednie chipsety obsługiwały karty w trybie Crossfire, ale jedna z nich pracowała na złączu z szybkością X16, a druga X4, co mogło obniżyć nieco wydajność systemu w grafice 3D. Model X48 to z kolei mutacja X38, ale z oficjalną obsługą FSB 1600 MHz i pamięci DDR3 1600 MHz. Największym paradoksem całej rynkowej gamy chipsetów jest to, że choć na papierze przewaga X48 nad P965 wydaje się miażdżąca, w praktyce jest zazwyczaj nieodczuwalna, a zdarzają się stare płyty, które mogą uzyskać przewagę. S152859 wysiłek podstawą przyjemności. Wyobraź sobie procesory pracujące standardowo z szybkością 1 GHz na FSB 200 MHz i płyty pozwalające bez problemu na pracę z FSB 400 MHz, dające możliwość zmuszenia procesorów do pracy z 2 GHz, zawsze, przy każdej próbie, bez żadnego wysiłku. Owszem, można by łatwo zwiększyć wydajność komputera, ale gdzie w tym zabiegu przyjemność walki ze sprzętem? Satysfakcja zwycięstwa, starania o jak najlepszy wynik, to niedoskonałości tworzą z teoretycznie banalnego zabiegu przedmiot pasji. Trzeba przyznać, że Intel zadbał o dostarczenie pasjonatom odpowiednich emocji. Największa ich część związana jest z kontrolerem pamięci. Przede wszystkim wraz ze wzrostem FSB podnosi się także częstotliwość pracy RAM. Wyposażenie chipsetów w małą liczbę dzielników sprawia, że do mocnego podkręcania niezbędne są także dobre moduły RAM. Wspominana wcześniej wartość FSB 500 MHz wymaga na płytach z układami Intela zastosowania pamięci pracującej z częstotliwością co najmniej 1000 MHz. Dodatkowo przy określonych wartościach FSB pojawia się STRAP, czyli rozluźnienie tzw. timingów na mostku północnym płyty. W konsekwencji płyty z chipsetami Intela mają pewne wartości FSB, w rzeczywistości mało użyteczne bądź też powodujące spadek wydajności nawet w niższych ustawieniach. Powyższych wad pozbawione są chipsety NVIDIA, ale to wcale nie czyni z nich układów lepszych od intelowskich. Na przeszkodzie staje brak możliwości uzyskania wartości FSB równie wysokich jak u konkurencji, a także w wypadku nowych chipsetów NVRCE 780SLi/790SLi. Ogromny pobór prądu i emisja ciepła. S 152 860 z czym do 3D. czyli jestem graczem czy overclockerem. Mimo kilku niewielkich wad płyty z chipsetami Intela sprawują się zazwyczaj nieco lepiej niż te z układami NVIDIA i nic w tym dziwnego. W końcu to Intel zna najlepiej swoje procesory. Jednakże dotyczy to tylko ekstremalnego podkręcania. Sytuacja odwróci się, gdy zechcesz zbudować maksymalnie wydajną platformę do gier. Obecnie najwydajniejsze układy do kart graficznych produkuje właśnie NVIDIA, pozostawiając AMD dawniej tej nieco z tyłu. Dopóki wystarczy nam jedna karta graficzna, możemy pogodzić pasję i pozostać przy płycie z chipsetem Intela. Jeśli jednak zechcemy zastosować dwie karty, wówczas będziemy skazani na płytę NVIDIA i, gdyż tylko z nimi można uruchomić karty graficzne w trybie SLI lub nawet 3 SLI, czyli nie dwie, a trzy współpracujące ze sobą. Czy warto? Jeśli nie musisz liczyć się z kosztami budowy komputera ani rachunkami za prąd, a każdy dodatkowy punkt w 3D marku lub FPS w grze wydaje się przyczyną ekstazy, to tak, w pozostałych wypadkach raczej nie. S. 152861 pamięć. Integralna część oceny płyty głównej. Do zamieszania z chipsetami dochodzi kolejne dotyczące pamięci. Decyzję należy podjąć, już wybierając płytę, gdyż wśród drogich modeli nie ma kompromisowych przejściówek, albo kupisz taką do pamięci DDR2, albo DDR3, standard nowszy, obecny na rynku od mniej więcej roku. Jeśli chodzi o podstawowy parametr, czyli szybkość, zdecydowanie góruje nad DDR2. Jednakże co najmniej równie istotne są czasy dostępu, czyli timingi pamięci, a tutaj DDR3 znacznie ustępują starszym modułom. Dodatkowo pamięci tego rodzaju są znacznie mniej wrażliwe na zmiany czasów dostępu. W efekcie, mimo że DDR3 są znacznie droższe od DDR2, nie musi się z tym wiązać wzrost wydajności komputera. Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy stara, ale dobra płyta z agresywnie ustawionymi pamięciami DDR2 wyprzedziła w testach wydajności znacznie nowszą, wyposażoną w bardzo dobre, zintegrowane moduły DDR3. Rynek ma jednak swoje prawa, niekoniecznie zgodne z interesem nabywcy. Szacując opłacalność zakupu płyty głównej, warto brać pod uwagę także różnice w cenie między modułami DDR2 a DDR3. Testy, czyli jak nam brutalne życie tabele zdemolowało. Kierując się powyższymi opisami, można by się pokusić o ustalenie wyników testów nawet przed ich przeprowadzeniem. Jak się okazało, wszelkie przewidywania byłyby jednak nietrafne. Najpierw przetestowaliśmy płyty ASUS Rampage i Maximus Formula. Okazało się, że Maximus jest konstrukcją tak doskonale dopracowaną, że bez większego problemu pokonał młodszego Rampage z nowszym chipsetem. Podczas testów pamięci pracowały z szybkością 1066 MHz i dość łagodnymi czasami dostępu 5.5.5.15. Wydawało się, że ulegnął Maximusowi Xtreme, który wyposażony w pamięci DDR3-3333 MHz powinien uzyskać nad nimi niewielką przewagę. I pewnie tak by się stało, gdyby do głosu nie doszła jedna z wad chipsetu Intela. Niewielka liczba mnożników pamięci. Byliśmy zdziwieni, gdy wyszło na jaw, że w połączeniu z naszym testowym procesorem Core 2 Xtreme QX6700, pracującym z FSB 266 MHz, maksymalna szybkość pamięci to 1066 MHz. W tym wypadku płyta musiała ulec modelom z modułami DDR2. To wszystko sprawiło, że testowany jako czwarty Foxconn Mars miał spore szanse na zwycięstwo. I ponownie napotkaliśmy przeszkodę. Foxconn odmówił pracy z naszymi pamięciami działającymi z szybkością 1066 MHz i pozwalał na stabilną pracę systemu jedynie w ustawieniu 800 MHz. To oczywiście wpłynęło na wyniki testów wydajności. Parafrazując stare przysłowie, gdzie czterech się bije, tam piąty korzysta. Tak więc cały test wygrywa ASUS Striker i z traktowanym po macoszemu chipsetem NVIDIA i zdecydowały nieogromne zalety. A brak wady, nie ma problemu z mnożnikami pamięci i mogły one pracować ze swoją nominalną szybkością 1333 MHz. Choć początkowo taki wynik całego testu wzbudził w nas pewien protest, po dokładniejszym przemyśleniu przestaliśmy się dziwić. Chipset NVIDIA i ustępuje Intelowi, ale kto naprawdę wymaga FSB powyżej 500 MHz, nieprzyzwoicie duży pobór prądu martwi, ale tylko na tle na przykład AMD 790FX, zużywającego 10W. Jeśli porównać 50 w 790 SLI NVIDIA z około 40 w Intela, X 38, Z 48, to różnica staje się mało znacząca, całkowicie niwelowana przez pobór mocy takich podzespołów. jak procesor czy karta graficzna. Problemem pozostaje już tylko emisja ciepła, ale skoro producenci zdecydowali się na produkcję płyt, to znaczy, że nie będzie zakłócała stabilności systemu, nawet przy zamkniętej obudowie. Nasz test wygrywa ASUS Striker i zwycięża, ponieważ w stosowanym przez nas środowisku testowym okazał się lepszy od pozostałych płyt, nie wykazując większych wad. Oczywiście sytuację zmieniłoby zastosowanie procesora pracującego z FSB 333 MHz, ale tak samo mogłyby ją zmienić agresywne czasy dostępu pamięci na płytach z DDR2. My w podsumowaniu musimy się trzymać uzyskanych wyników, tyleż niespodziewanych, co racjonalnie wytłumaczalnych i przez to jak najbardziej logicznych. S252863 ASUS Striker i Xtreme. Wady i zalety chipsetu NVIDII zamontowanego w Strikerze przedstawiliśmy w zasadniczej części artykułu i nie ma potrzeby do nich wracać. Striker i to płyta o bardzo udanej konstrukcji, pozwalającej łatwiej poradzić sobie z dużą emisją ciepła. Już standardowo jej rozbudowany układ chłodzenia utrzymuje dość niską, jak na ten chipset, temperaturę. Dodatkowo, podobnie jak pozostałe opisywane modele ASUS-a, płytę przystosowano do chłodzenia cieczą, nie powietrzem, to cieczą. Dzięki temu bez żadnego problemu można jeszcze bardziej obniżyć temperaturę jej układów. Po zamknięciu obudowy z dwoma lub trzema GeForce'ami 8800 GTX/Ultra otrzymujemy komputer, mogący z powodzeniem spełniać funkcję piecyka. Wówczas ciecz często okazuje się jedynym rozsądnym sposobem na pozbycie się nadmiaru ciepła. Kolejną cechą, charakterystyczną również dla pozostałych płyt ASUS-a, jest przeniesienie kodeka dźwięku wraz z wyjściami miniatk na oddzielną kartę, umieszczaną w specjalnie dla niej przystosowanym złączu PCIe. Według ASUS-a ma to podnieść jakość dźwięku przez zminimalizowanie szumów. W czasie testów rozwiązanie nie udowodniło tego typu przewagi nad identycznym kodekiem zintegrowanym na płycie, ale mimo to ma ono swoje zalety. Po pierwsze, umożliwia lepsze rozplanowanie elementów samej płyty. Po drugie, gdy zechcesz cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości z dobrej karty, można po prostu wyjąć całość i schować do pudełka, nie zajmując się wyłączaniem kodeka w BIOS-ie. Nawet przystosowanie płyty do pracy z pamięciami DDR3 w tym wypadku trudno uznać za wadę. Ogólny koszt komputera uzasadniającego zakup Strikera sprawia, że kilkaset dodatkowych złotych na RAM w niewielkim stopniu wpływa na jego cenę. Obsługiwane procesory Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual Core, Pentium D, Pentium 4, chipset Nvidia Force 790 i Ultra Serii, gniazdo procesora LGA 775, obsługiwane pamięci DDR3, informacje ASUS. 0,225,718,000 http://pl.asus.com cena 1150 zł ASUS Maximus Formula płyta właściwie perfekcyjna. Gdybyśmy użyli do testów bardziej agresywnie nastawionych pamięci, bez problemu wygrałaby także w kategorii wydajności. To jedna z konstrukcji, które chciałoby się widzieć w własnym komputerze, praktycznie pozbawiona wad, a przy tym charakteryzująca się ogromną liczbą zalet. Chcącym budować bardzo wydajny komputer, wyposażony w jedną kartę graficzną, należy polecać Maximusa, zbudowany z użyciem chipsetu Intel X38 bez problemu rozprawia się nowszym RAMPAG-em. Wydajność godna uwagi. Choć nasze testy nie obejmują takiej konfiguracji, możemy zdradzić, że sytuacja ta powtarza się dokładnie także przy użyciu innych procesorów, także na FSB 333 MHz. Mało tego, Maximus okazuje się lepszy również pod względem możliwości podkręcania. Brak oficjalnej obsługi FSB 1600 MHz w żadnym razie nie stanowi wady. Płyta poradzi bez żadnego problemu z o wiele wyższymi wartościami. Wyłącznie pochwały należą się sposobowi, w jaki zaplanowano BIOS płyty. Liczba funkcji, ich zakres i możliwości zmian są ogromne, a mimo to wszystko jest bardzo czytelne, łatwe do odnalezienia i intuicyjne. W kontekście tak wyjątkowych przymiotów obecna cena płyty jest dla entuzjasty więcej niż okazyjna. Jeśli chcesz składać bardzo wydajny komputer, interesujesz się podkręcaniem, bierzesz pod uwagę rozplanowanie płyty, jakość jej wykonania i stabilność pracy, warto natychmiast poszukać Maximusa i jak najszybciej go nabyć. Dopóki jest na sklepowych półkach, to jedna z tych płyt, które nawet po wycofaniu z produkcji będą długo wspominane, mimo zastosowania chipsetu X38, a nie nowszego X48. Maximus bez problemu współpracuje z najnowszymi, czterordzeniowymi procesorami Intela serii i Core 2 Quad. Obsługiwane procesory Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual Core, Pentium D, Pentium 4, chipset Intel X. 38/Intel i CH9, R, gniazdo procesora LGA775, obsługiwane pamięci DDR2, informacje ASUS, TEL, 022 5 718 000, http://asus.com, cena 680 zł.